Pani Kasiu, w jakiej kondycji są te jeże, które do Pani trafiają i które też chyba mówią o populacji jeży, zwłaszcza tych chyba, które są w miastach, bo czy to są właśnie jeże z miast, czy to są...
Z miast i z naszych ogródków tutaj działkowych. Ciężko tu mówić o jakichś takim konkretnych przypadkach, natomiast najczęściej to jest tak, w okresie koszenia są to jeże ranne. Po prostu jakby nie myślimy o tym, że te jeże mogą gdzieś tam sobie spać pod tymi tujami, pod krzakami, lecimy pod kosiarkami czy pod kaszarkami i niestety zdarza się tak, że trafiają jeże bez nóżek, ze ściętymi gdzieś tam igłami czy nawet ubytkami skóry bardzo poważnymi. To jest taki okres wiosenny, jesienny, to jest najczęściej. Jeże powypadkowe, jeże pogryzione przez psy, puszczone luzem po prostu, nie dopilnujemy. Taki większy pies może zrobić jeżowi krzywdę, pomimo tego jego zwinięcia się w tą kulkę. Psy są tak cwane, że obracają takiego jeża w trawie, turlają, aż on się cało obklei trawą i wtedy próbują go tam otworzyć, że tak powiem. Trafiają do mnie też jeże niestety po zabawach dzieci. Nie, to jest bardzo przykre, ale dzieci bardzo często świadomie też robią takim zwierzakom krzywdę. Zdarzają się jeże, no tutaj maluchy, no to matka ginie, po prostu wychodzą i wtedy ktoś się gdzieś tam pozbiera. Większość tych przypadków to niestety jest nasze działanie, bezpośrednie lub pośrednie. Ciężko mówić o całej kondycji w mieście, no jakby, że tak powiem, dopiero prowadzimy takie obserwacje, gdzie mamy jeże w mieście, w których miejscach, gdzie jest ich najwięcej, gdzie jest największa ta populacja. Natomiast raczej tutaj ze względu też na sposób karmienia jeży w mieście, czyli podjadanie kotom, karmy słabej, bo to przeważnie jest karma marketowa, więc jest to bardzo słaba karma. Jeże mają bardzo wrażliwy żołądek, układ trawienny cały, więc taki jeż przeżywa na takiej karmie maksymalnie 2 do 3 lat.
A ile jeże żyją?
Od 12 do 15 w środowisku naturalnym. Karmione tak w sposób naturalny, dlatego myśmy sobie założyli, że po prostu my w naszym szpitalu będziemy karmić jeże w sposób naturalny, owady, mięso w ten sposób. Natomiast tutaj myślę, że do tego pytania możemy wrócić za jakiś rok, jak szpitalik podziała i ja wtedy stworzę sobie taką mapę, skąd najczęściej dostajemy jeże, w jakim są stanie i wtedy myślę, że będę mogła więcej coś powiedzieć o kondycji naszych jeży.
Czy te jeże, które trafiają do Pani, zostają z Panią, czy trafiają z powrotem do natury, do ich środowiska naturalnego? I jak się odbywa to przekazywanie, czy wypuszczenie jeża, może bardziej wypuszczenie jeża?
Dwojako troszeczkę, dlatego że trafia do nas jeż. My go leczymy, odrobaczamy, odpchamy, przygotowujemy do momentu wypuszczenia. Wtedy po decyzji lekarza weterynarii, który mówi, tak, tego jeża można wypuścić, jeżeli jest to dorosły osobnik, czyli tak zwany przynajmniej roczny, z zeszłego sezonu, wtedy jedziemy z nim po prostu w miejsce, z którego został zabrany i wypuszczamy. Jeżeli są to maluchy tegoroczne, tu jest troszeczkę trudniej. Potrzebny jest ogród z wolierą, do której wkładamy takich delikwentów, przeważnie jeszcze wszystkich razem, całą tak rodzinkami, że tak powiem. I wtedy zaczynamy naturalne karmienie, czyli owady i mięso. Na początku regularnie, później coraz rzadziej rozrzucamy to jedzenie, żeby też nie było w jednym miejscu, żeby one sobie musiały poszukać. I w ten sposób je przyzwyczajamy do mieszkania w naturze, do zdobywania sobie pokarmu i dopiero wtedy możemy je wypuścić. Maluchom szukamy, które nie znają jakby miejsca, z którego pochodzą, szukamy miejsc bezpiecznych. Czyli gdzieś na obrzeżach miast, troszeczkę dalej od miasta, natomiast nie w lesie, bo jeże nie żyją w lasach, ale na łąkach. Więc są jakieś fajne łąki. Zdarzają się, że które nie mogą wrócić do natury. Z racji wypadków, przebytych chorób, utraty oczu, no sporo jest takich różnych dolegliwości, z którymi nie mogą wrócić, bo muszą być po prostu w pełni sprawne, żeby móc przeżyć w naturze. Wtedy taki jeż zostaje jeżem rezydentem i trafia do jakiegoś ośrodka dla zwierząt, jakiegoś azylu. Może się takim jeżem też zajmować osoba, która ma pozwolenie z RDOŚ-u na bycie opiekunem rezydenta. I wtedy musi postawić tylko wolierę w swoim ogrodzie, zajmować się tym jeżem. Jeżeli jeż nie wymaga ciągłej opieki, czyli jest takim jeżem powiedzmy bez nogi, bez przedniej łapy, taki jeż nie poradzi sobie w naturalnym środowisku, ponieważ jeże wykopują sobie jedzenie, musi mieć dwie silne, sprawne łapy, ale w kontrolowanym środowisku takiego naszego ogrodu, kiedy my go dokarmiamy, a on sobie żyje w tym ogrodzie, może tak sobie spokojnie żyć te przynajmniej tam 10-12 lat. Jeżeli są też takie jeże, które trafiają do domów, dlatego że po prostu stopień ich urazu jest na tyle duży, że nie mogą żyć w ogrodzie. Niektóre zwierzęta niestety no, trzeba też usypiać ze względów, powiedzmy, takich... No, miałam taki przypadek, może na przypadku będzie mi łatwiej. Jeża, który sam się okaleczał. Ze względu, ogólnie nie mogliśmy go wyleczyć, bo się sam okaleczał ze stresu. Pomimo podawania bardzo delikatnych takich środków, żeby antydepresyjnych, żeby mógł go wyleczyć, jakby tak brzydko powiem, ogarnąć go, żeby się pozbierał do kupy trochę, nie udało nam się. Pomimo tego, że była osoba, która wystąpiła o to pozwolenie, miała dla niego przygotowany fajny, cały jeden pokój w domu, zamknięty tylko dla niego. Nikt tam nie wchodził, nic ten jeż, no niestety ze względów takich, że nie potrafił sobie poradzić ze stresem, który się gdzieś tam koło niego działo, z całą tą sytuacją, musiał zostać uśpiony. Więc niestety to są też takie, natomiast sytuacja to jest zawsze decyzja lekarza weterynarii, bo my musimy działać jakby w oparciu o ustawę, a ustawa nam nakazuje takie rzeczy.
Ustawę o ochronie zwierząt, tak. Bo to są zwierzęta dzikie.
Tak, i do tego prawnie chronione pod częściową opieką, częściową ochroną gatunkową, więc tutaj są to trudne przypadki. Takie przypadki pamięta się całe życie, ale no lekarz weterynarii decyduje. Absolutnie nie podważam jego decyzji nigdy, ponieważ on się zna na tym. My tutaj w szpitalu będziemy się starali po prostu zapewnić jak najlepsze warunki do tego, żeby one jak najszybciej zdrowiały i jak najszybciej wracały na wolność.
Czyli jeżeli jeszcze raz wracam do tej kwestii znalezienia jeża, który potrzebuje pomocy, pamiętając o tym, że to jest zwierzę chronione, możemy po prostu to zwierzę zanieść do weterynarza, czy powinniśmy raczej szukać takich osób jak pani?
Trudne pytanie, dlatego że nie każdy lekarz weterynarii potrafi pomóc takiemu jeżowi i to jakby nie jest, że tak powiem, niechęć lekarzy do uczenia się tego, tylko po prostu na studiach to są jakieś 2 albo 3 godziny wykładów o dzikich zwierzętach. Fajnie by było zanosić te zwierzęta do lekarzy, którzy się znają na leczeniu zwierząt dzikich lub zwierząt egzotycznych, ponieważ tutaj leczenie jeża pigmejskiego i przynajmniej udzielenie tej pierwszej pomocy jeżowi pigmejskiemu czy naszemu jeżowi europejskiemu jest podobna. Fajnie by było się skontaktować z nami też mimo wszystko, bo my wtedy jakby skontaktujemy się z tym lekarzem i zaproponujemy mu naszą pomoc w momencie, kiedy już nie będzie wymagał ten jeż hospitalizacji, ale nadal doglądania. My go wtedy weźmiemy na szpitalik i jakby będziemy to leczenie prowadzić dalej. Oczywiście tutaj pod opieką lekarzy.
Nie wolno sobie po prostu trzymać jeża w domu.
Nie wolno sobie po prostu trzymać jeża w domu, ale z drugiej strony nie wolno nam przejść koło jeża. Jest to zwierzę prawnie chronione, więc musimy udzielić mu pomocy. To nikt nie wymaga od państwa tego, żeby brać tego jeża, brać całe koszty leczenia na siebie i jakby tworzyć mu domu i azylu. Chodzi o to jakby zebranie tego jeża z miejsca, w którym jest, gdy widzimy, że jest z nim coś nie tak i skontaktowanie się z kimś, pomocą. Nawet na straż miejską zadzwonić, do schroniska. W schronisku jest pani Sylwia lub ja. Schronisko można też podrzucić, że tak powiem, jeża do schroniska i my go stamtąd zabierzemy i zabierzemy go do lekarza, czy tutaj jak będzie szpitalik, to do szpitaliku i zajmiemy się nim.
Pani Sylwia Dobek,
tak,
pana, która nasza zajmuje Sylwia się z pomocą tak z dzikim zwierzętom. Mówiła mi pani też przed audycją, że kiedyś, jeszcze kilka lat temu, ludzie po prostu bali się jeży, bo panował taki mit, że każdy jeż jest chory na wściekliznę.
Tak, to jest mit. Obalamy mity. To jest mit, ponieważ jeże nie chorują na wściekliznę. Inaczej, one nie są nosicielami. Są 3 przypadki od lat 50. jeży, które zmarły na wściekliznę, ale zmarły z powodu pogryzienia przez lisa i po badaniu tego jeża okazało się, że faktycznie te jeże miały wściekliznę, ale jakby to była taka wścieklizna spowodowana pogryzieniem przez tego lisa i tak do końca. Nawet w książce nie było napisane, czy one zmarły chorując, czy po prostu kwestia tej śliny, która się gdzieś tam znalazła na tych wycinkach, które były badane. Natomiast jeże nie przenoszą wścieklizny. Nie musimy się tego bać. Jeże nie zagwarantuje, że nie ugryzie, bo może gdzieś tam próbować dziabnąć. Natomiast one nie mają jakichś takich super ekstra mocnych, ostrych zębów. nie musimy go łapać za szyję. Jeż ma niską taką ruchomość, jeż nie wywinie nam się z boku, więc jak chwycimy go za brzuszek, po prostu wkładając ręce, robiąc taki koszyczek pod brzuszkiem mu, podniesiemy i w ten sposób jesteśmy w stanie przetransportować jeża. Można go owinąć w jakiś szalik, w czapkę, koszulkę, cokolwiek, co mamy. Kiedyś dostałam jeża, pani przyniosła w reklamówce, bo mówi, że przepraszam bardzo, ale nie miała w co go włożyć. Po prostu zdjęła szalik, owina szalikiem tego jeża, żeby go podnieść, włożyła do reklamówki, mi go przyniosła. No po prostu nie było kartona w koło. To też jest pomoc. Po prostu tutaj sposób, w jaki go przetransportujemy, no ważne tylko, żeby poszukać dla niego pomocy. No i pozwolę sobie jeszcze jeden mit. Jeże nie jedzą jabłek. Nie karmimy jeży jabłkami. Ja bardzo proszę. Zdarzyło mi się dostać pod opiekę jeża, który przez 3 dni nie jadł, bo pani mu wciskała jabłuszko tarte.
No to chyba jest wina osób, czy może, nie wiem, ilustratorów?
Tak.
To chyba to stąd się wziął. Ja też pamiętam z dzieciństwa.
Jeżyki noszące jabłuszka. Tak, a jest to wzięte w ogóle z ryciny antycznej. Gdzieś na starej rycinie antycznej był jeż z jabłkiem i tak przez po prostu wieki utarło się, że jeże jedzą jabłka. Jeże zamieszkują sady. One lubią mieszkać w sadach, bo tam spadają jabłka, a przy jabłkach są po prostu owady, robaki. Po prostu są wszelkiej maści, jakieś pędraki, robaczki i to jest po prostu ich pożywienie. I pewnie stąd się utarło, że jeże jedzą jabłka, nie jedzą.
Teraz, kiedy pani mówi o tym jabłku, to przypomina mi się ta bajka czeska o kreciku i tam też jest jego przyjaciel jeż. I zastanawiam się, czy tam ten jeż kiedykolwiek w tej bajce jadł mięsko, jakieś pędraki.
Nie,
czy...
to nie kojarzę. W ogóle chyba jak teraz z córką 3-letnią oglądamy bajki, nie znalazłam żadnej bajki, w której jeż jadłby robaczki. Wszędzie jeszcze w jakichś tam nawet kolorowankach, wszędzie jeże no, niosą to nieszczęsne czerwone jabłuszko na swoich kolcach.
Dobrze, że pani o tym mówi, bo niebawem przed 21 połączymy się z panią Małgorzatą Biegańską-Hendryk, która jest znawczynią kociej natury, ale poprosiłam ją o to, żeby opowiedziała trochę o tym, jak krzyżują się drogi kotów miejskich, wolnobytujących właśnie z dzikimi jeżami, które często właśnie podjadają z tych kocich misek. Co z tego wynika? Pani Małgosia na pewno nam bardzo dobrze wytłumaczy i jeszcze raz przypomni, jak powinniśmy te jabłka traktować, bardziej po prostu jako ilustrację no nietrafioną, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. A teraz wiewiórki. Pani Kasiu, w tym szpitaliku będzie miejsce też dla wiewiórek?
Docelowo tak. W tym roku, że jak powiem, sezon się już kończy, więc nie mamy żadnej wiewiórki już pod opieką, natomiast chcieliśmy, żeby powstał szpital dla małych ssaków. Właśnie jeże, wiewiórki. Wiewiórki też coraz częściej trafiają. Właśnie dzwonią osoby do schroniska, mówiąc, że znalazły wiewiórkę. Kolejną, jak kiedyś tu była też jedna w sezonie, dwie. Jak tu nagle dochodzimy do liczby 15, 16. Są to bardzo wymagające zwierzęta, które potrafią rozwijać się bardzo pięknie, wszystko idzie cudownie, w bardzo dobrą stronę, jest wszystko okej i nagle zwierzątko umiera ze względu na stres. Więc one wymagają takiej szczególnej opieki, jakby bliskości jednej konkretnej osoby, która się nimi zajmuje i ciszy i spokoju i jakby nie przebywania w okolicach drapieżników. Więc jak mamy w domu psa czy kota, to nie jest to najlepsze rozwiązanie, zwłaszcza dla tych najmniejszych, bo te już troszeczkę starsze sobie z tym świetnie radzą. Natomiast no tak po prostu trafiają. No, staram się jakby odpowiadać na potrzeby zwierząt, które do nas trafiają i tych zwierzaków jest najwięcej. To są właśnie jeże, wiewiórki, więc...
Radio Zachód znajduje się na terenie byłego ogrodnictwa. Mamy tutaj przepiękne stare drzewa i pośród tych drzew wiewiórki. Nasi panowie, którzy tutaj na portierni pracują, to też mogą pewnie sporo historii opowiedzieć o wiewiórkach, zwłaszcza o tej, która tutaj często przychodziła i po prostu brała od jednego z panów w łapki orzeszki. To naprawdę widok niezwykły, pocieszny, piękny i pokazujący właśnie tą dobrą stronę relacji z człowiekiem. Bo chciałam też Państwu powiedzieć, Pani Katarzyna przed audycją powiedziała mi, kiedy ją pytałam o kwestię szpitaliku, czy ten szpitalik już działa, jaka jest jego lokalizacja. I proszę posłuchać, nie będzie ta lokalizacja dostępna. Właśnie ze względu na osoby, które często wykorzystując różne sytuacje, na przykład podrzucają zwierzęta. Wiedząc na przykład o osobach, które opiekują się na przykład starszymi, schorowanymi psami, potrafią przez płot wrzucić niechcianego psa lub kota. I właśnie ze względu na takie zachowania, często organizacje nie chcą podawać miejsc lokalizacji, prawda?
Tak.
O tej stronie też trzeba powiedzieć.
Chcielibyśmy, żeby tam nikt nie zakłócał spokoju naszych zwierząt. Osoby, które się będą opiekować tymi zwierzętami, to będą osoby wybrane, nie ukrywam, przeszkolone w tej opiece. Jakby tylko one dopuszczone do tej opieki. Będzie też jedna mała grupa dzieci, które mają takie kółko jeżowe prowadzone przez panią Agnieszkę, która zajmowała się jeżami w Zielonej Górze. Ona ma piątkę swoich takich dzieci, które faktycznie jakby już od dłuższego czasu rozmawiają, uświadamiają o jeżach. Oni postawili te fantastyczne znaki Uwaga Jeże z projektu, który napisali. I to jest jedyna tak jakby grupa z zewnątrz, która zostanie dopuszczona do tych jeży. Natomiast tutaj ja zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie gdzieś kiedyś to wyjdzie, gdzie jesteśmy, bo no to jest małe miasto mimo wszystko. Natomiast jak najdłużej chcielibyśmy to miejsce utrzymać jakby w tajemnicy, gdzie ono jest, ze względu na spokój tych zwierząt, ale też nie podrzucanie nam innych. Ja wiem, że to strasznie brzmi, ale jeże i wiewiórki są wrażliwe na jakieś zwierzęta typu drapieżniki obok, więc tutaj no proszę szukajmy pomocy inaczej, a nie podrzucając, bo to no nikomu na dobre nie wychodzi. Zwłaszcza tym zwierzętom podrzucanym.
Jeszcze przy tej okazji mówiła Pani wcześniej o niestety o tym, że dzieci potrafią dręczyć zwierzęta, ale też dzieci hodują różnego rodzaju zwierzęta. I kiedy tylko jest taka okazja, tutaj jest apel do rodziców, zastanówcie się, czy warto naprawdę kupować zwierzęta ze sklepów zoologicznych i napędzać ten taki przemysł hodowli zwierząt, które tylko służą jakiejś przyjemności. Pani Kasiu, proszę opowiedzieć o jeżowej akcji adopcyjnej, bo to jest właśnie piękna idea. Można zaadoptować zwierzę, które właśnie trafiło od takiej znudzonej już nim rodziny.
Tak. Jeżowa akcja adopcyjna powstała w momencie, kiedy pewne poczytne czasopismo rzuciło temat jeżyk na komunie. Zrobił się wielki boom na jeże pigmejskie. Temat jest powtarzany średnio co 2-3 lata. Jeż pigmejski jest bardzo specyficznym zwierzęciem, bardzo wymagającym wbrew pozorom, bo wszyscy myślą, że trochę suchej karmy, terrarium i mamy zwierzę. Nie do końca. Jeż pigmejski wymaga codziennego wyjęcia na ręce i zajęcia się nim, przynajmniej przez godzinę, dwie, ponieważ tracąc kontakt z opiekunem swoim, ciczeje. Po prostu przestaje tam być miły, sympatyczny, przestaje podchodzić, dawać się głaskać, dotykać. Potrzebuje specjalistycznej karmy, tak jak jeże nasze europejskie, czyli owady. Podstawą diety owady i mięso, a nie sucha karma kocia, gdyż no, niszczy zęby tutaj. Bardzo często potem jeże chorują na dziąślaki, problemy jelitowe. No, kwestia dobrego żywienia. I w pewnym momencie na jakby rynku polskim, na jakichś takich platformach typu OLX zrobiło się od namierza, sprzed namierza 10 zł, 15, 20. I te jeże po prostu zostały jakby po prostu dostaliśmy jeża po tygodniu, dwóch się nim pozbywamy go. I powstała jeżowa akcja adopcyjna po to, żeby im pomagać. Ludzie się zaczęli do mnie zgłaszać. Ja zaczęłam ogłaszać, że słuchajcie, ja pomogę znaleźć dom. Pierwsze jeże przyjeżdżały do mnie i ode mnie szły do nowych właścicieli. W chwili obecnej robię tak, że spotykam osobę, która chce, jest po wstępnej rozmowie ze mną, z właścicielem, opiekunem tego jeża i oni już między sobą ustalają jakby przekazanie tego zwierzaka. Chwilowo strona jest zawieszona. Znaczy można do mnie śmiało pisać, jak ktoś chce zwierzaka, śmiało piszcie coś. Na pewno są takie zwierzaki, zresztą niestety idą święta i po świętach znowu będą jeże do adopcji. Tak jak przed wakacjami, po wakacjach, po jakichś takich grubszych imprezach typu ferie. Niestety tak się dzieje przed i po.
Smutne to.
Bardzo smutne. No ale niestety taka jest rzeczywistość. Kupujemy zwierzęta nie myśląc o ich potrzebach i o tym, że kupujemy zwierzę na długi, długi czas, a nie na 5 minut, póki nam się nie znudzi. Natomiast ja chcę dawać szansę tym zwierzakom. Miałam jeże pigmejskie, które nigdy się nie przyzwyczaiły już do opieki człowieka. Przeżyły ze mną. Zostawały takie, że po prostu u nas w domu żyły sobie spokojnie, na swoich warunkach z nami mieszkał, były niedotykalskie, nie można było przy nich nic zrobić, nawet sprzątanie to była kwestia nie 20 minut, ale 2-3 godzin, bo jeż miał focha i on w tej chwili nie wyjdzie z tego kąta i koniec, i połowa sprzątania tylko zrobiona. Ale reszcie jeże, które trafiają, czy które mi ktoś zgłasza, ja zawsze staram się znaleźć nowy dom, spróbować je jakoś tak przekazać. Po nowym roku myślę, że znowu ruszymy troszeczkę bardziej, bo jakby skończy się sezon jeży dzikich, zajmiemy się tutaj drugą stroną. Liczę trochę na moich wolontariuszy, którzy też mi bardziej pomogą. Rozruszamy to troszeczkę mocniej, bo nauczona doświadczeniem poprzednich lat wiem, że styczeń i luty to będą takie miesiące, gdzie będzie więcej tych jeżowych adopcji.
Jeszcze na koniec, bo powolutku kończymy naszą rozmowę i za parę minut połączenie z panią Małgorzatą Biegańską-Hendryk. Ten szpitalik to jest w nazwie, prawda?
Tak.
To jest po prostu pomieszczenie, które jeszcze właściwie nawet nie jest do końca wasze. Klucze jeszcze nie zostały przekazane i ono będzie wymagało remontu i wyposażenia. I teraz tutaj do państwa jest taki apel, pani Kasiu.
Bardzo, bardzo pilnie potrzebuję lodówki. To nie musi być super nowa lodówka ze sklepu. Jakakolwiek lodówka, fajnie byłoby, jakby miała większy zamrażalnik.
A po co ta lodówka?
Dlatego, że jeże u nas będą jadły mięcho. Tak, że będą zdrowo żywione. Żadnych suchych karm. W tej chwili jeże przejadają mi 2-3 kilo mięsa dziennie. Taki mają apetyt. Jest to 40 jeży z bardzo dużym apetytem. Więc ja po prostu muszę pojechać kupić przynajmniej z 10-15, najlepiej 20 kilo mięsa, pomrozić w kawałkach i po prostu codziennie rozmrażać im po porcji. Więc jak najbardziej lodówka, to jest taki najbardziej pilny dla nas temat. Wyposażenie typu szafki, typu regały najlepiej. Najlepiej regały, wysokie pojemniki, takie 30x40, 40x60 i wysokie przynajmniej do kolan, bo z mniejszych jeży wychodzą. Więc takie duże pojemniki, umywalka, maluteńka, możliwie najmniejsza umywalka, jakaś toaleta albo chociaż sama klapa, bo mamy WC, ale nie mamy klapy do niego i materiały budowlane. Jakby ktoś miał jakieś tynki, gipsy, które pozostawały po remontach, bardzo chętnie przyjmę.
Prosiłabym, i z kim się kontaktować?
Prosiłabym o kontakt do schroniska, że mamy coś i poprosić o numer do mnie.
Czyli do zielonogórskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Ewentualnie znaleźć mnie na Facebooku Katarzyna Burak i też kontaktować się, jeżeli państwo coś mają. Ja mogę podjechać. Umówimy się i tutaj, czy ja, czy ktoś, kogo poproszę o pomoc, podjedzie, odbierze. Jeżeli państwo mają coś, o może jeszcze jeśli można, to koce, ręczniki i poszewki bawełniane, takie zwykłe, pościelowe, to można też zawieźć do schroniska, zostawić. Cokolwiek, coś państwo mają dla nas, tylko z informacją, że dla jeży w schronisku dziewczyny wiedzą, że to na osobny regał i to będzie trafiało do naszego jeżowego pomieszczenia.
A może tak sobie wyobraziłam, jakaś fajna klasa w szkole podstawowej zrobiłaby taką akcję dla jeży. Zobaczymy. Pani Katarzyna Burak, wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywy dla Zwierząt, dzisiaj opowiadała o niezwykłej akcji szpitaliku dla jeży w potrzebie. Myślę, że państwo już co nieco wiedzą po tej audycji, przynajmniej to, że jeże nie jedzą jabłek, tylko jedzą mięso, trzeba je porządnie karmić i pomagać, skoro przez nas ludzi wymagają tej interwencji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.